Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
Jak w każdy wtorek płyniemy w kierunku metali ziem rzadkich, czyli opowiadamy o tym, co dzieje się na świecie, co dzieje się w gospodarce, co dzieje się w polskiej energetyce. Skład Piotr Nowak.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Szczepan Ruman.
Dzień dobry.
I gość honorowy Strategy and Future, Marek Budzisz. Wszystko jest wojną. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zaczniemy od teatrzyku. Konrad Mędrzecki przygotował teatrzyk, króciutki teatrzyk radiowy. Posłuchajmy.
Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, Premierka, Janko Łuk, czyli Łuk Janka, albo Zakuty Łeb. Zakuty Łeb.
Au, au, przestań, przestań.
Dotarło?
Au, au, a. Au! Zaraz mi łeb pęknie!
Ojej! Rozlało się! Ale może to i lepiej. No to dajmy jeszcze czegoś czerwonego do smaku. Czyli chili?
Móżdżek po bawarsku! Komu? Komu? Halo, halo, tutaj mamy móżdżek po bawarsku! Komu podać?
No i takie poczucie humoru ma Konrad Mędrzecki. My też ucieszyliśmy się z tego muszczka po bawarsku, nie po tatarsku, a po bawarsku, ale zaczynamy teraz od naszego gościa honorowego. Marek Budzisz spędza. Od czasu do czasu jeździsz do Kijowa.
Jeżdżę, tak.
I od czasu do czasu Piotr Nowak też jeździ do Kijowa, a to, co jest jakoś fascynujące, to jest rewolucja technologiczna, która jest na Ukrainie, jeśli chodzi o sposób walczenia, jeśli chodzi o produkcję dronów, jeśli chodzi o produkcję rakiet. Jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto tego dotyka?
No to trudno lapidarnie to opisać, dlatego że mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które jest wielowymiarowe. Ta rewolucja technologiczna, o której się często mówi, ona nie polega na tym, że Ukraińcy są w stanie, czy byli w stanie wymyśleć jakieś nowe, unikalne konstrukcje, czy nowe, unikalne systemy uzbrojenia. Oni byli w stanie zrobić coś innego, a mianowicie wykorzystując te powszechnie dostępne elementy, często o cywilnym przeznaczeniu, czy produkowane przez firmy, które realizowały produkcję tak zwaną dual use, czyli zarówno dla celów cywilnych one mogły mieć zastosowanie, jak i dla celów wojskowych. Oni potrafili skonfigurować pewne zdolności wojskowe. I tempo tej konfiguracji właśnie jest elementem tego, o czym się mówi, czyli rewolucji technologicznej na ukraińskim froncie. A wymiarów tej rewolucji jest bardzo wiele. Moglibyśmy opisywać, jak wygląda świadomość sytuacyjna, jak wygląda zbieranie danych, jak wygląda to, co określamy mianem prokurmentu, czyli zamówień dla sektora wojskowego. To jest w gruncie rzeczy coś więcej niż tylko technologia. To jest, wydaje mi się, nowa filozofia, nie tylko wojna, ale nowa filozofia, jak państwo powinno być zorganizowane, ażeby tą asymetryczną wojnę z przeciwnikiem mającym większy potencjał być w stanie prowadzić.
A i jak to państwo powinno być zorganizowane? Dlaczego to się udaje Ukraińcom?
No znów skrótowo mówiąc, im mniej państwa, tym lepiej. Im bardziej zaangażowane są w to przedsięwzięcie siły rynkowe, im mniej urzędnicy ingerują w to, co się dzieje w tym sektorze, tym paradoksalnie jest to skuteczniejsze. Można powiedzieć, że Ukraińcy wprowadzili do systemu konstruowania sprzętu wojskowego ten element, który jest relatywnie słabo obecny, czyli no taką wolno konkurencyjną grę sił i grę produktową. Ten wygrywa, kto przedstawi większe, lepsze i bardziej użyteczne konstrukcje.
I to dzieje się z tygodnia na tydzień, tak na dobrą sprawę. Ta wojna, tak jak my ją z daleka obserwujemy, wygląda na to, że każdego tygodnia pojawia się jakaś nowa technika, nowa technologia, nowy sposób walczenia. Tak jest czy nie?
Francuski Instytut Studiów Strategicznych i Firii przedstawił taki raport, w którym przeanalizował 8 głównych technologii, bo to oczywiście zawsze jest kwestia wyboru tego, co się opisuje i co się poddaje ocenie. I ich zdaniem strona ukraińska była w stanie na przestrzeni ostatnich 4 lat, czyli między rokiem 2023 a 2025, wprowadzić do użytku 8 nowych w każdym z tych segmentów generacji sprzętu. Czyli to by oznaczało, że średnio raz na kwartał Ukraińcy są w stanie wprowadzić coś nowego. To nie są konstrukcje przełomowe, ale zmieniające sytuację.
Ale to jest tak, że są rzesze inżynierów, rzesze informatyków, którzy pracują. Jest ich tak wielu, że mogą tyle rzeczy zrobić? Bo i tych dronów się używa, tysiące dronów dziennie się używa.
No to na platformie Brave One jest zarejestrowanych około 1500 zespołów konstruktorskich. Więc ta liczba osób pracujących w tym nowym segmencie czy nowej gałęzi budowy uzbrojenia jest bardzo znacząca. To są zresztą często ludzie bardzo młodzi. Ja będąc teraz w Kijowie byłem w jednej z firm produkujących drony rozpoznawcze. No i tam głównym inżynierem, to może za duże nawet słowo, głównym konstruktorem jest 24-letni chłopak, który zaczął swoją przygodę w tym segmencie mając 19 lat. Studiował w Bratysławie, na Politechnice Bratysławskiej. Przerwał te studia i to chyba we wczesnej fazie, sądząc po jego wieku. Wrócił na Ukrainę w 22 roku. No i najpierw pracował w firmie budującej Magury, czyli te drony morskie pod patronatem GURU, czyli wywiadu wojskowego. No a dzisiaj jakby usamodzielnił się i jest jednym z liderów, może nie największej, ale średniej wielkości firmy. Takich przypadków są dziesiątki, jeśli nie setki na Ukrainie.
A jak Ukraińcy sobie radzą z finansowaniem tego całego przemysłu, Piotr Nowak?
Radzą sobie. Znaczy, no,
ale jak?
Całe państwo funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki pomocy Zachodu. Te dziesiątki miliardów, które są potrzebne. Państwo de facto to, co w jakikolwiek sposób zarabia, czy dostaje z podatków i różnych opłat, no to całość idzie tak jakby na funkcjonowanie, na prowadzenie wojny. Natomiast pozostałe środki, również które są z Unii Europejskiej, to jest różnie się szacuje, to może być od 40 do 60 miliardów euro roczne, ta dziura nazwijmy, do wypełnienia przez pomoc zewnętrzną, no płynie z krajów zewnętrznych. No i w ten sposób to funkcjonuje. Ostatnio wdrożono podatek na sektor bankowy, podniesiono podatki na 50% na przykład na sektor bankowy. Banki nie mogą wypłacać również dywidendy. To jest akumulowane, więc po to, żeby miały kapitały, no bo wojna niesie są to, że jest dużo kredytów, które są niespłacane. Więc ten system funkcjonuje. Zawsze największym szokiem dla takiego systemu jest pierwsze kilka kwartałów. Potem jak to już funkcjonuje, to zaczyna to działać. No, jedynym elementem jest takim, żeby państwa zachodnie pamiętały o tym, że Ukraina de facto broni nas. No, to, że oni walczą, no to na szczęście my nie musimy walczyć. I trzeba o tym pamiętać, więc no tak to funkcjonuje. Bez pomocy zewnętrznej, no niestety to by się załamało.
Ale też doświadczyłeś tej innowacyjności Ukraińców?
Tak. Sektor, nie, w ogóle jeśli chodzi o to są firmy polskie, które czasami próbują wejść na Ukrainę, jeśli chodzi o sektor bankowy, o wsparcie technologiczne. No jest, jak rozmawiam z osobami, które siedzą w samej technologii bankowej, często mówią, że firmy polskie niestety, ale no, są słabsze, jeśli chodzi o technologię i te innowacyjne rzeczy w zastosowaniu sztucznej inteligencji i tych metod, jeśli chodzi o ukraińskie firmy.
Potwierdzasz, Marek Budzisz?
Znaczy nie wszystkie, to tak trzeba
nie
powiedzieć.
Wszystkie, ale
jeśli mówimy o sektorze bankowym, no to trzeba odnotować, że polski przedsiębiorca właśnie przejmuje bank na Ukrainie. Dawid Rożek, przedsiębiorca, który zbudował największą na świecie platformę właściwie handlu grami. To około 50 milionów klientów. Potem zbudował firmę Zen z główną siedzibą na Litwie, ale też z oddziałami w Singapurze i działający też w Polsce. Teraz przejmuje bank na Ukrainie. W związku z tym też w tym segmencie high-tech, nowych technologii, nie jest tak, że my jesteśmy w każdym obszarze opóźnieni. Ja uważam, znam wiele firm polskich, które dorównuje, a może nawet przewyższa firmy ukraińskie. Też nie ma co demonizować ich zdolności. Są bardzo tam zaawansowane firmy, są firmy, co do których zdolności można mieć pewne wątpliwości, nawet jeśli one są bardzo wysoko wyceniane przez rynki międzynarodowe. Więc polscy przedsiębiorcy prywatni przede wszystkim, bo nie mam tutaj na myśli polskiej grupy zbrojeniowej, no tutaj rzeczywiście jest znaczące zapóźnienie, ale prywatni przedsiębiorcy starają się dorównać. Jest jedna podstawowa różnica. Gdybyśmy się porównywali z naszymi sojusznikami europejskimi, niemiecki, holenderski, szwedzki czy duński przedsiębiorca, nie mówiąc już tam o łotewskim czy litewskim, ma wsparcie państwa w tym segmencie, natomiast polski przedsiębiorca dość ograniczony. W efekcie mamy sytuację taką, wczoraj Wołodymyr Zełenski zapowiedział zbudowanie takiego systemu porozumień międzynarodowych, które on nazywa Drone Deal. I to są ramowe umowy współpracy z 11 państwami o bardzo zaawansowanych zobowiązaniach i po stronie ukraińskiej, i po stronie tych partnerów. Tam są Stany Zjednoczone, są państwa Zatoki Perskiej i jeszcze są państwa europejskie, ale Polski nie ma w tym gronie. I to jest ta dość zasadnicza różnica, że tam, gdzie Niemcy, Holendrzy, Włosi czy Norwegowie podpisują porozumienia, tam my niestety tego
bo
nie robimy.
Wszyscy uznali, że pod tym względem Ukraina jest najbardziej zaawansowana technologicznie i najwięcej Ukraińcy wiedzą na temat tego, jak należy walczyć w XXI wieku.
Po pierwsze, Ukraina ma bazę danych. To są terabajty danych związane z realnym przebiegiem sytuacji na froncie i tego, jak się walczy. Jak Ukraina zdobyła tę wiedzę? No, również dlatego, że wprowadziła system Delta w roku 24 i 25 on jakby dojrzewał, teraz już jest systemem dojrzałym, czyli za pomocą setek tysięcy sensorów zbiera się dane, filmy, jak ta wojna wygląda, jak się atakuje, jak się zachowują Rosjanie, jak zachowuje się rosyjski sprzęt, jak zachowują się rosyjskie systemy bezzałogowe. Do tego został dołączony moduł polegający na punktowaniu trafień. Każda jednostka operująca dronami na ukraińskim froncie za potwierdzone zniszczenie celu otrzymuje określoną liczbę punktów. I za te punkty dostaje dodatkowe pieniądze, za które może kupować na własny użytek u prywatnych dostawców systemy dronowe. Ale te dane są w związku z tym zasysane przez centralny system. I na tej podstawie można też szkolić sztuczną inteligencję, rozmaitego rodzaju rozwiązania. Ostatnio Ukraina podpisała z Niemcami. To jest wynik tej wizyty Fiodorowa w Niemczech. Podpisała z Niemcami porozumienie w sprawie udostępnienia niemieckim firmom tych danych. No właśnie chodzi o to, żeby wykorzystać wiedzę, którą na wojnie się zdobywa, bo wojna, my często mówimy o dronach, oczywiście drony są efektorami i to tak na pierwszy rzut oka wygląda, że wojna jest toczona głównie, a może w istotnej części raczej należałoby powiedzieć przy użyciu dronów, ale wojna ukraińska to jest przede wszystkim wojna datacentryczna. Czyli dane są tutaj głównym instrumentem budowania przewagi. Zdolność do zbierania tych danych, zdolność do transmisji, czyli cały system łączności, który tutaj gwarantuje akurat Starlink, zdolność do obrabiania, udostępniania i z powrotem odsyłania, że tak powiem, na pierwszą linię frontu. Ukraiński dowódca na szczeblu plutonu, czy nawet już drużyny ma tablet, na którym w czasie rzeczywistym widzi, gdzie jest przeciwnik, widzi, jakie systemy poruszają się w jego strefie odpowiedzialności, No tak wygląda współczesny konflikt.
Zacząłem od tego uzbrojenia i tej rewolucji technologicznej na Ukrainie w czasie wojny z Rosją, bo byłem na giełdzie w czasie, obserwowałem debiut firmy Niewiadów, polskiej firmy prywatnej, polskiej firmy zbrojeniowej i rozmawiałem z rozmaitymi osobami, które tam były, właściwie nie przerażonymi, tylko takimi zniechęconymi tym wszystkim, co się dzieje w polskim przemyśle zbrojeniowym. Jak to się, jaka jest skala bezradności, jeśli chodzi o właśnie nowoczesne technologie, wejście na rynek, sposób zamawiania tego wszystkiego. Znaczy, że jesteśmy na poziomie, i nie wiem, czy potwierdzicie to, Szczepana zapytam, że to jesteśmy na poziomie takiego kamienia łupanego, tak na dobrą sprawę. Łupiemy ten kamień, a nie jesteśmy otwarci i elastyczni, Szczepan. To była teza.
Rozumiem, że do mnie jest to pytanie, ponieważ miałem tą wątpliwą przyjemność bycia w Polskiej Grupie Zbrojeniowej w swoim czasie. I rzeczywiście ten system, w którym spółka dostarczająca uzbrojenie podlega de facto pod MON, i ten system do tej pory trwa, odkąd ja tam byłem. Czyli ten sam minister, który zamawia, on nadzoruje dostarczającego. No to jest po prostu system patologiczny i to trzeba powiedzieć i bardzo często jest tak, albo nawet i zawsze, że jakby potrzeby polskiej grupy zbrojeniowej mają prymat nad potrzebami państwa, tak? I jakby to ten dostarczający, prawda, tu mu trzeba dosypać pieniędzy, tam mu trzeba przedłużyć, tam trzeba szósty aneks zawrzeć do umowy, wydłużając termin dostarczenia, bo on nadal nie jest w stanie dostarczyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że dopóki ten system będzie tak wyglądał, no to w oczywisty sposób różne polskie innowacyjne prywatne firmy mają bardzo utrudniony dostęp do zamówień zbrojeniowych, tak? To po prostu nie powinno tak być. I odnosząc się do tego, co tu było mówione, dla mnie najbardziej takie fascynujące w tym, co się wydarzyło w ostatnich, powiedzmy, tygodniach, jest to, że Ukraina de facto stała się dawcą bezpieczeństwa, to znaczy zbiorcy, który wisi na tych pieniądzach, które płyną i w Stanach Zjednoczonych ten ruch MAGA jest zniecierpliwiony, że te miliardy dolarów Biden dał i to wreszcie trzeba to uspokoić i tak dalej. Nagle się okazuje, że dla państw Zatoki Perskiej Ukraina może być dawcą bezpieczeństwa, tak? I Ukraina w ten sposób zaczyna grać w jakiejś takiej, powiedzmy, globalnej geopolityce. Powiedzmy, walczyć
mimo
powyżej
swojej... Mimo 4 lat wojny.
Mimo 4 lat wojny, albo ze względu na 4 lata wojny, zaczyna jakby, jak to się mówi, bić powyżej swojej wagi. Czyli nagle się okazuje, że Ukraina jest jakimś takim globalnym państwem, które tutaj teraz będzie Arabom zapewniać bezpieczeństwo antydronowe. W Libii mają te bazy, które nękają rosyjskie tankowce z tej floty cieni, czyli Ukraina ma swoje jakby zamorskie bazy. Tu tocząc wojnę jest w stanie wysyłać żołnierzy do Libii, innych do krajów arabskich, którzy tam, prawda, te systemy antydronowe. I dla mnie trochę ta sytuacja tak wygląda, że tworzy się pewna nowa sytuacja bezpieczeństwa globalnie. Ukraina zresztą mówiła ostatnio o tym, Zełenski proponował, że tam kilka państw powinno zostać przyjętych do Unii Europejskiej i tak naprawdę zapewniać bezpieczeństwo. Wymienił oczywiście Ukrainę jako dawcę bezpieczeństwa, ale też i Turcję, i Norwegię. I realnie tak, no, ja uważam, że to jest taka sytuacja, że ci, którzy są aktywni, oni tworzą pewną nową rzeczywistość, a my jesteśmy w tej grupie pasywnych, która jest bardzo przywiązana do tej starej rzeczywistości i próbujemy jej obronić, żeby to było tak, jak było, a to jest niemożliwe, tak? A im dłużej pozostajemy w tej próbie obrony tego starego porządku, który po prostu on się sypie na naszych oczach, tym bardziej tracimy szansę zajęcia jakiejś istotnej roli w tym nowym porządku. Ja słuchałem, myślę, że wczoraj, ostatniej rozmowy z panem redaktorem i pan to właśnie powiedział, że jak się im więcej wysiłku się powtarza na, jakby wydaje na próbę konserwowania tego starego porządku, tym mniej się ma na to, żeby jakoś tam tworzyć sobie miejsce w tym nowym porządku. No i niestety w Polsce, Polska jest na tym etapie, tak bym powiedział.
To zapytam się Piotra Nowaka, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego my nie możemy wpaść na pomysł, żeby zbudować taki system, który był efektywny? Nieraz zadawałem to pytanie i nieraz słyszałem odpowiedź, ale powtarzamy melodię.
No ale ten system z punktu widzenia osób, które są na górze tego systemu, jest efektywny. Znaczy, on jest nieefektywny może z punktu widzenia nas jako wspólnoty, czy tego, co część osób chciałaby osiągnąć, tak? Jako państwo bardziej nowoczesne, bardziej konkurencyjne, to, które w perspektywie, bo ostatnie 30-35 lat mieliśmy rewelacyjne, tak? Jesteśmy podawani jako przykład. Ja sam, będąc ministrem, jeździłem i przekonywałem, żeby nas przyjęto do G20, pokazując, że to jest najlepszy przykład dla wszystkich krajów, gdzie są dyktatorzy, pokazujący, że przystąpienie do wspólnoty zachodniej, do demokracji i do gospodarki wolnorynkowej z kraju centralnie sterowanego w ciągu 30-35 lat tworzy kraj, który jest jednym z najbogatszych na świecie. I wprowadzenie do G20 było taką kropką na D i w Stanach się to bardzo podobało. Natomiast musimy patrzeć w przyszłość, jakie będzie następne 35 lat. I tu są pewne niepokojące jakieś chmury, które się zbierają nad naszą gospodarką. I mam wrażenie, że osoby, no, którym ten system służy, same z siebie nie chcą ewoluować. To jest gdzieś naturalny proces. No, zwykle te firmy, które są startupami, jest młody biznesmen, sam za kasę rękawy i zasuwa. Jak ta firma potem rośnie i staje się coraz większym konglomeratem, no to potem już zwykle jest tak, że jak się robi zbyt duża, no to gdzieś tam ta firma, pojawiają się problemy nieefektywności, ale góra tego nie widzi, bo im w pewnym sensie już jest dobrze, służy. No i to na tym polega. Więc jak to zmienić? No to potrzebny jest ruch oddolny, natomiast niestety, ale no mamy jakąś pasywność w społeczeństwie, której wiele rzeczy nie przeszkadza. No i tak to jest. Czy coś zwykle pokazuje to, że kryzysy, które przychodzą, są tym takim czynnikiem, tą iskrą, która dokonuje przemian, tak? Nie daj Boże, jest to kryzys, tak jak jest na Ukrainie, jest to kryzys niepodległości wojenny, ale kryzysy gospodarcze bardzo często powodują coś takiego. Zobaczymy, co się stanie. No, wiele wskaźników, czy to w Stanach, czy w Europie Zachodniej, pokazuje, że zbierają się również czarne chmury, jeśli chodzi o gospodarkę. Zadłużenie państw globalne jest najwyższe w historii. To jest nie do utrzymania i na razie nikt nie pomyślał, jak z tego wyjść. Stany próbują, tak? Mają nadzieję w sztucznej inteligencji, że ona zwiększy produktywność, która, że tak powiem, zwiększy wzrost PKB i wtedy relatywnie długi się zmniejszą do wartości PKB. Czy to się uda? No, miejmy nadzieję, że się uda. Jak nie, no to system czeka duże przetasowanie gospodarcze, a tym samym związane z elitami politycznymi. I wtedy być może zmieni się efektywność systemu u nas też.
To przetasowanie, myślę, że trwa na Bliskim Wschodzie, że Iran jest elementem tego całego przetasowania, tego zadłużenia i tego kryzysu, w którym się znalazły państwa zachodnie. Ale to wrócę do tego momentu na chwilę przynajmniej, w którym Polska podjęła decyzję, czy klasa polityczna podjęła decyzję, dobrze, musimy się zbroić, musimy wydawać setki milionów, miliardów dolarów na zbrojenie. Czy to było efektywne? Czy te zakupy, których żeśmy dokonali, były zakupami, które rzeczywiście przyczyniają się do tego, że jesteśmy bardziej bezpieczni? Marek Budzisz.
Wydaje mi się, że my musimy patrzeć na to jako na pewien proces, a nie jednorazową decyzję. I to, co było efektywne w roku 2022, kiedy trzeba było uzupełnić w sposób pilny i nie zwracając uwagi na, powiedzmy to, inne aspekty, tak, bo tu się liczył czas dostaw, należało uzupełnić zdolności, wtedy te decyzje były słuszne. Ale z tego nie należy wyciągać wniosku, że mamy do czynienia z jakimś uniwersalnym modelem, w którym to trzeba zawsze funkcjonować. To, że w 2022 roku kupowaliśmy, jak to się mówi, sprzęt wojskowy spółki, bo musieliśmy uzupełnić nasze braki, to nie oznacza, że w 2024 i 2025 roku powinniśmy tak samo postępować. Tu czynnikiem zasadniczym jest pewien namysł strategiczny. Jak prowadzić sprawy państwowe w nowych realiach. No ale żeby był zamysł strategiczny, to musi być centrum strategiczne, musi być centrum myślenia o sprawach państwowych. A tu mamy podstawowy problem. Bo to, jaką strategię państwo polskie będzie realizowało i też czy będzie w stanie dostosować się do tych nowych wyzwań strategicznych, bo przecież mamy problem zasadniczy z modernizacją państwa polskiego. No to jest pochodną pewnej refleksji, zdolności klasy politycznej, jakiegoś ośrodka przywódczego, tak to enigmatycznie opiszmy, do prowadzenia refleksji na tematy wyzwań, przyszłości, podstawowych trendów, prawidłowej oceny sytuacji, własnych zdolności i zbudowania odpowiedniej hierarchii celów i narzędzi do działania. I mnie się wydaje, że tu mamy podstawowy problem. Mianowicie my nawet na poziomie pewnego dyskursu publicznego szukamy jakiegoś uniwersalnego rozwiązania, który nam zagwarantuje w dłuższym horyzoncie czasowym stabilizację i bezpieczeństwo. Może trochę dlatego, że wejście do Unii Europejskiej dało nam te 20 ponad lat właśnie funkcjonowania w takim systemie, gdzie główne decyzje zostały podjęte już wcześniej i nie przez nas. My musieliśmy się tylko dostosować, co korzystnie wpłynęło na modernizację w tym czasie państwa polskiego. Tylko że z tego nie można wyciągać wniosku, że tak będzie zawsze. To, że Unia Europejska okazała się dobrym wyborem strategicznym w ostatnim dwudziestoleciu, nie oznacza, że będzie tak samo dobrym w następnym dwudziestoleciu. A ja tylko przypomnę, że ostatnim rządem, który podjął zresztą nie najlepszą próbę, czy nie najlepsze próby reformy państwa polskiego, to był rząd AWS-u. 25 lat temu zszedł ten rząd ze sceny politycznej, czyli mamy całe pokolenie polskich polityków, którzy w ogóle nie musieli myśleć o modernizacji państwa polskiego, o dostosowaniu się do wyzwań współczesności. Tu jest główny problem.
To przypomniał pan premiera Jerzego Buzka, jego reformy, które zostały potem... Reforma edukacji, reforma systemu emerytalnego, reforma służby zdrowia i reforma samorządów. To są wszystko reformy, które udały się tylko w fazie wstępnej, a później następne fazy...
Ja mówię o pewnej predyspozycji,
ja wiem, że,
pewnej chęci działania,
że mieli ochotę,
a nie jeszcze, tylko zarządzania bieżącymi sprawami.
No, to jeszcze byli ochotnicy, to można było też pokazać, jak te spółki, które zarządzały naszym portfelem emerytalnym, jak funkcjonowały, kto tam zarabiał te pieniądze. Tak na dobrą sprawę, bym powiedział, kto był motorem tych zmian w czasie rządów premiera Jerzego Buzka, kto był motorem prywatyzacji, telekomunikacji i tak dalej. To wszystko się działo wtedy. Ale to jest nieważne, bo chodzi o to, że państwo powinno mieć moment, tak to zrozumiałem, państwo powinno mieć moment, w którym się zastanawia i w którym klasa polityczna i nie tylko politycy odpowiadają na pytanie, co mamy zrobić przez następne 20 lat. I z tym pytaniem zwracam się do Szczepana Romana.
No ja mam nadzieję, że taki moment nadchodzi. Myślę, że to na polskiej scenie politycznej widać, że ten moment jakiegoś takiego przełomu na szczęście nadchodzi i to jest bardzo dobrze, dlatego że jak się spojrzy na Unię Europejską i szerzej Europę, bo na przykład Norwegia nie należy przecież do Unii Europejskiej, a Norwegia ma poważne problemy z paliwem. No, kraj, który jest po prostu leży na ropie i na gazie, ma problemy z paliwem. Dlaczego? Dlatego, że w Europie w ostatnich latach zlikwidowano 20 rafinerii. Dlaczego zlikwidowano rafinerię? No bo prowadzono politykę tej redukcji emisji, która polegała na tym, że likwidujemy rafinerię u siebie po to, żeby inni mogli je zbudować i eksportować do nas gotowe produkty. Ta polityka dotyczyła wielu branż, hutnictwa, przemysłu takiego innego, samochodowego, to w tej chwili obserwujemy rezultaty. To jest zabójcza polityka, symbolizowana przez ten bonmot pani von der Leyen, że najtańsza energia to ta, której nie zużyjemy, więc po prostu Europa zaczęła zabijać swój przemysł po to, żeby nie zużywać energii. Można powiedzieć, że najtańsze buty to te, których nie kupimy, bo nie będziemy chodzić. I to jest genialne, tylko że finał jest taki, że jesteśmy zależni od importu. Nawet kraje, które mają duże zasoby ropy, gazu i tak dalej, są zależne od importu paliw, bo nie mają rafinerii. Więc w tej chwili jakby Europa cała jest w takim momencie, ten kryzys irański bardzo to uwydatnia, w którym musi nastąpić rewizja. Są takie państwa, które już tą rewizję podejmują i to widać na przykład we Włoszech, widać w Niemczech. Dzisiaj słyszałem, że Austria chce się przyłączyć do tego włoskiego podejścia, żeby ETS stawał się tak naprawdę obojętny, dlatego że Włosi zawracają to, co zbiorą z ETS-u, wracają z powrotem do firm energetycznych i tak naprawdę on przestaje wpływać na cenę energii. A mam wrażenie, że my w Polsce jesteśmy w ogonie tych zmian, które nawet te zmiany, które już w Europie następują, to jakby nasza klasa polityczna, czy duża jej część, cały czas ze wzruszeniem wspomina te czasy Angeli Merkel i jak dobrze to było, jak to wszystko tak było poukładane, ale to już się nie wróci. I finał jest taki, że polskie firmy typu ICEI, prawda, otwierają się w Finlandii. Natomiast ja znam konkretne projekty, że w Polsce będą budowane fabryki dronów należące do koncernów zagranicznych. Zagraniczne firmy będą w Polsce budować fabryki dronów, bo polityka naszego państwa tak tłumi innowacje i przedsiębiorczość Polaków, że nasze własne nie mogą powstać, więc my będziemy w Polsce pracownikami w fabrykach dronów należących do innowacyjnych firm z innych krajów.
Tak? A ja wprowadzę Marka Budzisza, bo to jest autorskie obliczenie Szczepana Rumana, 1000 miliardów złotych na transformację
energii. Nie odbiorę panu premierowi tego. No to
premiera Donalda Tuska zacytowany.
1000 miliardów na 10 lat.
Na transformację energetyczną to jest chyba 4000 złotych, to pan Piotr Nowak na pewno potrafi szybko w głowie policzyć. 4000 złotych, jeżeli przyjąć, że jest 20 milionów obywateli, to 4000 złotych rocznie będzie każdy z nas płacił solidarnie.
Na same inwestycje w zieloną transformację i to było
80 miliardów, tak?
Chwilę po tym, jak zakończyliśmy tą debatę na temat SAFE i tego, że jak nie pożyczymy 200 miliardów, to policjanci będą chodzić na bosaka i tak dalej. To z hukiem było ogłoszenie, że 1000 miliardów na zieloną transformację leży na kupce i czeka. I te pieniądze są niezagrożone, są odłożone i bezpieczne.
To, co trzeba zrobić, to w dużej mierze można porozmawiać z różnymi ekonomistami i oni wiedzą, co zrobić. To nie jest jakiś tam rocket science, tak? Cały problem jest taki, że jest cały dział ekonomia polityczna, który zajmuje się tym, że jest jakiś kontrakt społeczny między politykami a społeczeństwem. No i często reformy, które będą skutkowały tym, że państwo będzie dalej konkurencyjne i się rozwijało po kolejnych 20-30 latach, no są niepopularne politycznie. No AWS jak skończył, to wiemy, tak? No więc generalnie tu jest problem, a cała polityka, która się obecnie odbywa, żyjemy w demokracji, która jest taką, nie wiem, smartfonu demokracją, czy nie wiem, social media demokracją, że de facto, no, jak premier posługuje się tym, co jest obecnie trendy na jakichś tych social media i na tej podstawie podejmuje decyzje, no to rząd nie rządzi, tylko de facto jest odzwierciedlenie trendów jakichś na social media. I tu jest problem. Kiedyś już o tym rozmawialiśmy, bo z drugiej strony ja miałem okazję, czy przyjemność, czy nie wiem, kontakty z politykami w różnych krajach. No i nazwijmy to sposób myślenia polityków jest wszędzie taki sam. To znaczy, no, celem polityków jest zdobyć władzę i utrzymać władzę, no bo to jest zadanie polityków, tak? Natomiast w tych krajach, powiedzmy, Europy Zachodniej, typu Niemcy, Francja, są te tak zwane rodziny, czy Wielka Brytania, rodziny przemysłowców, tak zwał arystokracji, który jest tym trzonem państwa, takim korem, i on na politykach wymusza pewne decyzje strategiczne. I oni są tym taką, nazwijmy to, radą nadzorczą, merytoryczną, która pilnuje pewnych decyzji, no bo jeżeli będzie źle się działo w kraju, no to im biznesy będą szły, gospodarka będzie się rozwijała, wszystkim będzie źle. I my niestety, nie tylko my jako Polska, ale cały ten region tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, no czegoś takiego nie mamy. I dlatego pojawia się ten problem, że chodzimy od bandy do bandy i tego chyba się nie da prosto zmienić, ponieważ no, te recepty są, natomiast ten problem jest. Plus do tego dochodzą jeszcze te regulacje, które są związane z Unią Europejską. I to dodatkowo politykom jest bardzo łatwo powiedzieć, że tego nie możemy zrobić, bo jest taka dyrektywa z Unii Europejskiej. Zapominając, że bardzo często też, jak o tym rozmawialiśmy, no w Polsce jest ten tak zwany gold plating, tak? Czyli jest regulacja europejska, jak to trafia do Polski i zajmuje się tym pewne ministerstwo, ale w dużej mierze urzędnicy w ministerstwie nie mają czasami wiedzy praktycznej, to bardzo często rozmawiają z dodatkowym urzędem. Nie wiem, w przypadku Ministerstwa Finansów jest na przykład KNF. I tam jest dodatkowo to dociskane, gdzie się okazuje, że mamy jeszcze bardziej ciaśniejsze regulacje, niż Unia Europejska tego wymaga. Więc jest z tym problem. Ja mam nadzieję cały czas, że to, co się dzieje, ta przemiana pokoleniowa, która się dokonuje u nas na scenie politycznej, spowoduje, że jednak to podejście się zmieni. Mam taką nadzieję. No i chcę tą nadzieję mieć, bo inaczej jak nie, no to wiemy, jakie mamy problemy, tak? Nie uciekniemy przed demografią, co już widać w służbie zdrowia de facto, tak? No bo to są z jednej strony brak pieniędzy się odzwierciedla tym, że tych wizytujących jest coraz więcej, a będzie ich jeszcze więcej, tak? No więc przed tym nie uciekniemy. Zadłużenie naszego finansów publicznych państwa już zbliża się do konstytucyjnego progu. Co z tym dalej zrobić? No powinna się odbyć jakaś debata na ten temat uczciwa, bo najprawdopodobniej czekają nas po prostu podniesienie podatków, no, albo cięcia, no ale cięcia co? W służbie zdrowia? Większe cięcia? W zbrojeniach, od których zależy tak jakby no, nasza niepodległość, gdzie musimy jednak w tym kierunku iść, więc czekają nas bardzo trudne decyzje, a większe podatki, nie zapominajmy,
to przepraszam,
większa...
na te tysiąc miliardów przecież ma premier Donald Trump, o cięciach mówimy, no po prostu musimy inaczej gospodarzyć.
Ja mam odmienne zdanie od Piotra, ja uważam, że w tej sprawie czeka nas przepychanka z policją w Trybunale Konstytucyjnym i potem wyrok, który będzie mówił, że można powyżej 60 to, się zadłużyć i dalej.
To są problemy, znaczy... Prezydent Argentyny ostatnio powiedział, no ponieważ przygotowywał budżet i zrobił cięcia, bardzo mocne cięcia, jeśli chodzi o dotacje do kultury. No i dziennikarz pan, czy pani nie pamiętam, mówi, no ale czemu pan zrobił cięcia w kulturze? Będzie mniej dotacji do kultury. On powiedział, bo robię cięcia w administracji publicznej. Oni powiedzieli, no ale to jest kultura. Tak, jeżeli artysta musi się utrzymać z dotacji, to jest pracownikiem administracji publicznej, a nie artystą.
Ja no słyszałem tą wypowiedź, on mówił, że sam miał jakiś zespół.
Bardzo, bardzo dobre podejście i być może od tego trzeba zacząć przynajmniej u nas, pomalutku. No.
Powiedziałeś o... Nie, Szczepan powiedział o tym, jak skończył rząd AWS-u, że pamiętamy, to tylko...
Piotr,
to tylko przypomnijmy, że od razu premierem został Leszek Miller, pamiętamy, jest to polityk aktywny na polskiej scenie politycznej, który natychmiast przerwał kontrakt, znaczy zawiesił, był list intencyjny, jeśli chodzi o gaz norweski, podpisany przez premiera Buzka, został zatrzymany, a likwidator właściwie Stoczni Szczecińskiej, pan Piechota, i teraz już do Marka Budzisza mówię, jest szefem jakiejś grupy gospodarczej polsko-ukraińskiej.
Izby
gospodarczej. Pojawia się w tym Kijowie, czy ma ten bagaż z napisem zlikwidowałem najlepszą polską stocznię, udało mi się, na szczęście wsadziłem niewinnego człowieka do więzienia, to wszystko było super, a teraz będę budował gospodarkę i związki polsko-ukraińskie?
Pan Piechota jest już od dość dawna, z tego co się orientuje, prezesem tej izby. To nie jest jedyna organizacja aktywna polskich przedsiębiorców, aktywna na Ukrainie, więc w tym sensie na szczęście ta opcja związana z prezydentem Kwaśniewskim, bo taka jest afiliacja pana Piechoty, nie ma tutaj monopolu. Ale dlaczego w ogóle taką rolę ta opcja odgrywała w kontaktach polsko-ukraińskich, bo to jest też trochę pytanie do nas samych. No w moim odczuciu dlatego, że przez długie lata Polska była w gruncie rzeczy odwrócona od swoich wschodnich sąsiadów. To nie dotyczy wyłącznie Ukrainy, to dotyczy również Białorusi. Tam, gdzie jest próżnia, tam, gdzie nie ma naszego działania, i to jest nieco bardziej uniwersalna metoda, maksyma, no tam wypełniana jest ta próżnia przez innych, którzy chcą działać. Tak to określę. Teraz to się zaczęło dopiero zmieniać. Ale i tak ustępujemy, i to znacząco, na przykład Niemcom, którzy od lat są na Ukrainie, są instytucjonalnie obecni na Ukrainie w zakresie działalności ich think tanków i też finansowania think tanków.
Tak jak
Ukrainy.
W Polsce. Niemcy są konsekwentni, wszędzie są
ale
obecni.
Tam, gdzie nie działa nasze państwo, tam działają inne państwa. Mamy mieć pretensje do Niemców, że realizują swoje interesy? Miejmy pretensje do siebie, że my nie realizujemy naszych interesów.
No, ale
zaczęliśmy od sektora zbrojeniowego. Ja dam taki przykład, bardzo, bardzo wymowny, bo jak się obserwuje ostatnie podróże Zełenskiego, czy to do Holandii, czy do Niemiec, czy do Włoch, czy do Norwegii, to jednym z kluczowych graczy po stronie ukraińskiej, mam na myśli firmy, jest firma Firepoint. Producent rakiet Flamingo, firma, która chce budować europejską żelazną kopułę. Dzisiaj ona ma umowę z NVIDIA, czyli z największym europejskim producentem rakiet średniego zasięgu, ma umowę z Kongsbergiem, największym norweskim koncernem zbrojeniowym, ma umowę z Diehl Defence, buduje fabrykę w Danii. To jest sytuacja kwiecień 2026. Ale we wrześniu 2024 właściciel tej firmy był w Polsce. Był w polskim Ministerstwie Obrony. Rozmawiał z wiceministrem. Przecież wiadomo, kto odpowiada w resorcie obrony za kontakty międzynarodowe. Chciał zbudować tutaj centrum logistyczne, a następnie centrum produkcji. No, z tego oczywistego powodu, że pewne elementy tych konstrukcji, tych dronów dalekiego zasięgu, które ta firma buduje, ona odpowiada, różnie się ocena, od 60 do nawet 80% całej produkcji tych dronów, które uderzają w te rosyjskie rafinerie. On chciał to zbudować w Polsce, bo niektórych rzeczy nie można zdublować. Na przykład budowy silników, to są zbyt zaawansowane technologie i maszyny. Lepiej posadowić te inwestycje w bezpiecznej lokalizacji. Polska tu wydawała się bardzo bezpieczna. No ale on się nie spotkał z zainteresowaniem polskiego rządu. Nie ogólnie rządu. Nie jakiegoś teoretycznego rządu i teoretycznej klasy politycznej. Tylko bardzo konkretnego rządu, bo wiadomo, kto w 24 roku sprawował rządy w Ministerstwie Obrony. I ten polityk powinien się wytłumaczyć, dlaczego nie podjął. Minister Zalewski. Dlaczego nie nadał Ukrainie, nie nadał tej konkretnej, bardzo acz ważnej sprawie biegu? Dlaczego minęło półtora roku i niewiele się w tym zmieniło? Dzisiaj nasza pozycja negocjacyjna, gdyby hipotetycznie, gdybyśmy chcieli nadrobić, jest znacznie gorsza niż w roku 2024, bo w 2024 to ta firma chciała. Dzisiaj oni już nie muszą chcieć, bo ich zapraszają duzi europejscy gracze. Mało tego, rząd Holandii wyasygnował 250 milionów euro po to, żeby finansować produkcję dronów, które mają być konsumowane i zużywane na Ukrainie. Czyli daliśmy się wyprzedzić. No. I teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak się stało, bo łatwo jest mówić jeden rząd, ale przecież w 23 i 24 roku część polskiej opinii publicznej dała się skusić takiemu taniemu antyukrainizmowi. Znaczy zaczęła wzbierać fala antyukraińskiego nastawienia, takiego przekonania, że my tutaj w ogóle nie powinniśmy niczego szukać, trzeba się odwrócić, najlepiej odgrodzić. To jest, wydaje mi się, pewien problem spojrzenia i to już całej opinii publicznej polskiej, a nie tylko części klasy politycznej, na naszą przyszłość. To jest niestety moim zdaniem taka filozofia, niech na całym świecie wojna, byle polska wieś spokojna. I to jest ten problem, bo klasa polityczna, o której tak się dużo w Polsce mówi, słusznie narzekając na jej jakość, no ona nie wzięła się z niczego i znikąd. Ktoś na nich głosuje, ktoś ich wybiera, ktoś im daje ten mandat demokratyczny, tak jak premierowi Millerowi. Też ktoś dał wtedy mandat demokratyczny. To nie jest polityk, z którym bym kiedykolwiek sympatyzował albo chciał mieć cokolwiek wspólnego. No ale jeśli chcieliśmy demokracji, no to Grzegorzu Dyndało, mamy to, co chcieliśmy.
Szczepan Guman.
Ja myślę, że to jest część szerszego problemu, którym też jest w ogóle zarządzanie spółkami Skarbu Państwa, nie tylko Polską Grupą Zbrojeniową, którego to problemu nie rozwiązał żaden rząd dobrze przez ostatnie dekady. I myślę, że jakiś przełom, jeżeli będzie rzeczywiście miał nastąpić taki polityczny u nas, to on będzie musiał uwzględniać jakby podwyższenie jakości zarządzania spółkami Skarbu Państwa, no bo
ale to Szczepan, już aż szkoda masz gadać. Sejm Rzeczpospolitej. Znasz notowania. wiesz, kogo można wybierać. To nie jest tak, że jakakolwiek rewolucja na scenie politycznej zaraz. Polski może się dokonać.
Idzie partia do władzy z postulatem konkret numer 68, jeden z tych kilku zrealizowanych, pod tytułem zwolnimy wszystkich z zarządów spółek Skarbu Państwa. No przepraszam, ale to nie działa tak, że wszyscy to złodzieje, że wszyscy się nie nadają, tak? Można mieć postulat w normalnym kraju, do dojrzałej demokracji, że dokonamy weryfikacji i tak dalej, ale ich postulat był zwolnimy wszystkich. I ten jeden postulat wypełnili, tak? Więc to tam, gdzie ja to obserwowałem, no jest nasz strategiczny zakład MESCO, jedna z najważniejszych firm. No to przepraszam, ale poprzednia władza prezesem MESCO uczyniła panią, która w Kielcach zarządzała komunikacją miejską, a ta władza zastąpiła ją panią, która w Kielcach zarządzała zielenią miejską. Obie mają te same kwalifikacje do bycia prezesem spółki zbrojeniowej, czyli żadne. Ale to jest u nas stabilne, w sensie tak po prostu to ma działać. Potem się dziwimy, czemu nie ma innowacji i tak dalej. Jak mają być, tak? A druga rzecz, że jak przyjeżdżają Ukraińcy, to ja rozumiem, że oni po prostu no, za wysokie progi, no, gdzie Ukraina, gdzie Polska, prawda, tak zostali potraktowani.
W tym konkretnym ale jakby przypadku oni w ogóle nie chcieli nawet ani pieniędzy, ani, bo oni, to jest na tyle duża i zasobna firma, że oni deklarowali, że za własne środki zbudują fabrykę i nie potrzebowali współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, bo oni taką grupę zbrojeniową polską mają na Ukrainie.
Ukrobronprom.
Tak. I trzymają się ci wszyscy przedsiębiorcy nowi w ukraińskim sektorze zbrojeniowym, od tego zaczęliśmy. Oni się trzymają na wielką, na odległość od tego rodzaju dalej, firm, bo wiedzą, jak to funkcjonuje. Oni chcieli to wszystko sami zrobić. Potrzebowali tylko czegoś, co się umownie nazywa życzliwością i chęcią działania. I to problem polega na tym, że chęci działania nie było po polskiej stronie,
ale ja jestem pewien,
a nie partnerstwa.
Ja jestem pewien, że jeżeli na przykład Firepoint zawarłby umowę z MBDA i MBDA przyszłoby do rządu polskiego, że chcą ulokować tą samą fabrykę,
oczywiście, że tak,
to wskazano by im tereny inwestycyjne, ulgi podatkowe na 5 lat,
i zapłacilibyśmy 5
tak
razy
dalej
więcej za ten sam produkt.
My byśmy
produkt
zbudowali tą fabrykę.
Zapłacilibyśmy 5 razy więcej. Tak,
tak.
No, ale
także no to
Tu jest ten problem. Ja zresztą powiem już jeszcze jedną rzecz. Będąc na Ukrainie, rozmawiałem z dużym przedsiębiorcą, który ma 4 fabryki zbrojeniowe na Ukrainie, ma też fabrykę w Polsce, ma fabrykę w Indiach, w Malezji, no tam też są tacy ludzie. I on mi w takim przypływie szczerości powiedział rzecz następującą. Czyli on powiedział, że on zaczynał swoją przygodę biznesową na Ukrainie, on myślał, że w tym postsowieckim kraju penetracja służb, które utrudniają działalność biznesu, jest duża, no ale jak przyjechał do Polski, to zrozumiał, że Ukraina to jest przedszkole w porównaniu z tym, co jego tu spotyka w Polsce. I uczciwie powiedział, że nie ma takich przeszkód w Niemczech, nie ma takich przeszkód w Indiach, więc dlaczego miałby wybierać Polskę?
U nas te przeszkody są doprowadzone do perfekcji, to jest nasza specjalizacja po prostu.
Każdy chciałby coś z tego mieć. To nie są służby, to jest pazerność.
Nie wiem, czy to jest pazerność. No on mi jeszcze powiedział o jednej rzeczy, a to przecież jest człowiek zamożny i mający poczucie własnej wartości. No bo Ukraińcy to nie wyłącznie panie, które sprzątają u nas w domach, czy pracownicy budowlani. Tam są też ludzie o innym formacie, o innych umiejętnościach. I on mi powiedział, a mieszka w Józefosławiu, czyli nie gdzieś na jakiejś zakutej prowincji, bo ma tu dom. I on mi powiedział, że on właściwie nie wie, dlaczego pod Żabką jakiś żul go obrzuca obelgami, bo widzi samochód na ukraińskich numerach. No to jest mniej więcej też to, o czym powiedziałem. No dopuściliśmy, nasza klasa polityczna i nasza ci, którzy mają wpływ na opinię publiczną. Dopuściliśmy do sytuacji, że światopogląd żula decyduje o naszej polityce strategicznej wobec ważnego naszego sąsiada. I to jest wynik abdykacji już całej klasy politycznej, a nie tylko tych, którzy rządzą dzisiaj. Bo tak samo opozycja bardzo chętnie wzięła udział w tym wyścigu antyukraińskości.
Ja bym powiedział, to jest ciekawe, że, bo pan redaktor mówi o tym, że tam, gdzie my abdykujemy, tam wchodzą inni. I tu już to padło. Drugim krajem, w którym my abdykowaliśmy od dłuższego czasu, jest Białoruś. I tam nie wchodzą Niemcy, tylko wchodzą Amerykanie. I wchodzą bardzo aktywnie. I myślę, że to może być mieć dla nas w najbliższym czasie również konsekwencje, bo nagle się obudzimy w sytuacji, w której tam coś się dzieje, co my w ogóle nie przewidywaliśmy, tak?
Dlatego Andrzej Poczobut nadal jest w więzieniu, a setki innych opozycjonistów już te więzienia opuściło, no bo Łukaszenka, co by o nim nie powiedzieć, jest politykiem, który wie, kto jest słaby, bezwolny, bez inicjatywy i bez znaczenia. I łatwiej pokazać własną siłę w starciu z tego rodzaju rywalem, niż w starciu z Amerykanami w tym przypadku. No to jest wynik właśnie zaniechań, bezczynności, braku planu. Właściwie traktowaniu polityki zagranicznej jako w gruncie rzeczy polityki narracyjnej czy retorycznej. Dużo się mówi, dużo się pięknych wpisów umieszcza, albo i mniej pięknych, a z pewnością mniej mądrych w platformach społecznościowych. To dotyczy również urzędujących ministrów, ale mało robi. Nie buduje narzędzi, nie buduje strategii. Do Polski przyjechało kilkaset tysięcy Białorusinów po 20 roku, a przypomnę, minęło już 6 lat. A gdzie mamy jakikolwiek uniwersytet białoruski w Polsce, który mógłby szkolić, kształcić elitę przyszłego państwa białoruskiego? Nie stać polskiego państwa na ufundowanie, ja nie mówię uniwersytetu, gdzie by 100 tysięcy ludzi uczęszczało, no ale 5, relatywnie niewielkiej 10. placówki. Gdzie mamy Instytut Białoruski, który dedykowany był badaniu tylko i wyłącznie spraw białoruskich i miał rozeznanie, jak wygląda układ władzy nie w grupie 5 najważniejszych osób w Mińsku, tylko w lokalnych relacjach gdzieś tam w Mochylewie czy w Brześciu. No, państwo polskie tego przecież niestety nie robi, nie pozostawia puste pole. No i to pole jest właśnie wypełniane przez innych, no bo polityka nie znosi przecież próżni.
Piotr Nowak mówił o uniwersytetach, wprawdzie nie białoruskim, ale rozmaitym systemie edukacji, w którym byśmy dołączyli do światowej elity.
Tak, no możemy, tylko no mówię, nie ma woli, tak? Nie ma problemu, żeby przyciągnąć tutaj do Polski Harvard Business School, który by przeprowadzał szkolenia czy studia dla osób, dla executive, dla managementu, dla administracji publicznej, żeby zmienić sposób myślenia. No tylko nie ma woli. Ja rozmawiałem o tym z wicerektorem 2 lata temu, Harvard Business School, i nie ma problemu, tylko no, brak jest woli. I o tym, co my rozmawiamy tutaj, to też, żebyście państwo mieli świadomość, że to jest do zmiany, bo tak na dobrą sprawę, przynajmniej moje doświadczenie pokazuje to, że w Polsce jedyną osobą, która realnie może dokonać tych wszystkich zmian, to jest premier. Nie ma czegoś takiego, że premier mówi, ja tego nie mogę. Bo jeżeli premier chciałby zmienić, nie wiem, przeprowadzić reformę służb specjalnych, może ją zrobić. Jeżeli chciałby przyciągać inwestorów i mieć kompetentnych ministrów, może to mieć. Jeżeli chciałby, ja uważam, to powinno się robić, dochodzić do stymulowania polskich firm, żeby wychodziły za granicę i przejmowały spółki, czy to w Niemczech, czy to we Francji, w Europie Zachodniej, czy po stronie wschodniej, gdzie cały czas jest podwyższone ryzyko, ale kto nie ryzykuje, ten, jak to się mówi, szampana nie pije. To mamy narzędzia inwestycyjne, choćby Polski Fundusz Rozwoju, który powinien być aktywny w tym kierunku, tak? Więc de facto możemy sobie wyobrazić jakąkolwiek dziedzinę życia, którą trzeba zreformować, i premier ma taką władzę w Polsce, że może to zrobić. Konstytucji nie może zmienić, no bo tam trzeba mieć większość, ale ma większość w Sejmie, nie ma problemu w przeprowadzaniu różnego rodzaju reform. Więc to jest brak tylko i wyłącznie woli politycznej.
Ja albo jestem, wiedzy.
Jestem realistą, nie, że woli, pewne reformy woli. Pewne reformy są dłuższe niż jedna kadencja. Pewnych rzeczy nie da się zmienić, nie wiem, zmiany rynku mieszkaniowego, zwiększenia podaży gruntów. Oczywiście, tego nie da się zrobić w jedną kadencję, ale rozpoczęcia procesu, który nada kierunek, że za 4, czy 6, czy 8 lat my w końcu osiągniemy pożądany instytucjonalny framework części państwa, czy pewnego elementu państwa, czy całości państwa, może to zrobić. Ja uważam, że urzędujący premier w danym momencie, który urzęduje, powinien się wytłumaczyć, czemu temu nie robi, bo nie ma przeciwwskazań, żeby takich rzeczy nie robić. Po prostu brak woli politycznej i koniec.
To zaapelujemy do Donalda Tuska, żeby się wytłumaczył. Panie premierze,
zaprosimy, żeby przyszedł,
proszę,
może do nas.
Proszę się wytłumaczyć. Ale powiedziałaś o zmianie pokoleniowej. No to jest Strategy and Future. Jest taka struktura myśląca, do której należy Marek Budzisz. I,
no ale ja pokoleniowo to raczej już zaliczam się do tego odchodzącego pokolenia.
No,
przekazuję wiedzę młodszym.
Ojej, to mnie pan redaktor zaskoczył, bo ja nóż też w takim razie. Ja, no dobrze, ja ale powiedz mi, byłeś kiedyś młody.
My jesteśmy młodzi, no a dzieci są dorośli.
Dobra, no to dobrze, to zacznijmy jeszcze. To byłeś kiedyś młody, czyli należałeś do młodego pokolenia. Strategy in Future ma z 10 lat już, prawda? Wymyśleliście, bo nie chodzi o zmianę pokolenia, tak jak u Adama Mickiewicza, że nie chodzi o to, w jakim kto jest wieku, tylko w jakim stanie ducha jest, prawda? Że stary może być młody, młody może być stary, wszystko jest możliwe na tym świecie, więc uznajemy cię za młode pokolenie.
No dlatego koniec, ta kropka. Romantycznie. Młodzi, starzy jest tutaj myląca, bo okazuje się, że ludzie nie młodzi mogą też być zwolennikami zmian.
Tylko nie chciałem,
i wiedzieć, jak to
nie
zrobić.
Nie chciałem o młodości tylko i starości, tylko o armii nowego wzoru, tak? Żeście w Strategy in Future długo siedzieli, długo wymyślali, potem mieliście wielkie prezentacje na temat armii nowego wzoru. Było tak?
No było, oczywiście.
I ta armia nowego wzoru pokazywała, jak zmienia się pole walki, jak należy podejść do tego wszystkiego, jak należy zorganizować armię w nowoczesnym świecie. Tak było?
Tak było.
I czy z tego waszego pomysłu ktoś skorzystał, czy nie? Jeśli chodzi o sztab generalny, naszych generałów, dowódców naszej armii, skorzystał.
Nie wydaje mi się, mówiąc szczerze, chociaż to nie, też bym nie wyciągał wniosku, że to było zupełnie bez znaczenia, bo publicznie nikt nie przyznawał jakiegoś istnienia długu intelektualnego, no ale prywatnie wydaje się, że jakieś tam elementy zostały przyswojone.
Chociaż wygląda to tak, jakby no jak patrzymy na to, co się dzieje, takie mam wrażenie przynajmniej, że to było takie uderzanie głową w mur, tak? Bo mieliście nadzieję na to, że pokażecie i wtedy zacznie się dyskusja na temat tego, co polskiej armii jest potrzeba, żeby obronić Polskę. Tak było?
No my nie tylko opinii publicznej o tym powiedzieliśmy, ale przedstawiliśmy też ten projekt zarówno ówczesnej opozycji, o tym zresztą Jacek Bartosiak pisał w swojej książce.
Opozycja wtedy to był Donald Tusk.
To był dzisiejsza Platforma, czy Koalicja Obywatelska, raczej tak należałoby powiedzieć. I chcieliśmy przedstawić ówczesnemu obozowi rządzącemu. Tylko ówczesny obóz rządzący nie był szczególnie zainteresowany wysłuchiwaniem jakichś tego rodzaju opinii, bo wiedział, co robić. To jest zresztą cecha charakterystyczna dla każdego obozu rządzącego, niezależnie od legitymacji partyjnej. Ówczesna opozycja, a dziś obóz rządzący, też nieco jest bardziej obecnie przekonany o własnej pewności i wiedzy. A z kolei ówczesny obóz rządzący, czyli dzisiejsza opozycja, dzisiaj jest znacznie bardziej skłonna do wysłuchiwania opinii takich środowisk jak Strategy and Future, a kiedy rządzili, nie byli wielkimi tego.
Nie zgadzam się, bo nie wszyscy ministrowie czy rządzący są zamknięci na tego typu spotkania i nie.
Znam ja sam zapraszałem posłów i ministrów ówczesnego PiS-u na spotkanie, które organizowaliśmy i nikt nie przybył.
Przynajmniej nikt nie zaprosił.
Przybyli, no trudno zapraszać kilkadziesiąt osób.
Ale ministrem byłem.
Kilkadziesiąt osób trudno zapraszać. My zapraszaliśmy specjalistów od kwestii wojskowych i zbrojeniowych. W związku z tym to należałoby w gruncie rzeczy zapytać pana ministra Błaszczaka, dlaczego nie był zainteresowany wtedy, kiedy rządził, wysłuchiwaniem tego rodzaju
sugestii. Bo mu ktoś po prostu powiedział, jakiś generał mu powiedział, że to nie warto tego słuchać, bo to jest głupie.
Nie, bo ale jeżeli my dzisiaj mówimy, ja nie bronię pana premiera Tuska, bo to nie jest polityk moich marzeń, ani taki, na którego bym chciał głosować. Ale jeżeli dzisiaj mówimy, że premier obecnego rządu ma wszystkie narzędzia w ręku, ażeby zreformować Polskę, no to zadajmy pytanie, dlaczego premier poprzedniego rządu, który też miał te wszystkie narzędzia, nie podjął tego wysiłku. Bo w przeciwnym razie, tak jak tu uczestniczymy w dyskusji, wpisujemy się w ten niszczący spór polityczny, my oni. Bo wtedy będzie część Polaków, którzy będą uważali, że obecna władza jest idealna, a druga część uważa, w każdej rodzinie pewnie mamy zwolenników i jednej i drugiej opcji, że było odwrotnie. Problem polega na tym, że ten spór ma niszczący charakter. I on właśnie moim zdaniem blokuje podejmowanie trudnych decyzji, a reforma państwa jest zawsze trudną decyzją.
Znaczy spór w polityce jest...
Piotr Nowak.
Tak, spór w polityce jest normalnym elementem i no, to jest polityka, tak? Bo gdyby nie było sporu, no to te partie byłyby jedną partią. Zawsze jest ten spór gdzieś, polaryzacja w polityce jest samym takim ideą i nazwijmy to czymś, dlaczego jest polityka. Natomiast to, co obecnie doświadczamy, i to nie tylko w Polsce, ale w demokracjach praktycznie na całym świecie, no to jest nazywane, już się zaczyna nazywać demonizacją, tak? Czyli poprzez to, że mamy dostęp do tych social media 24 godziny na dobę, karmimy się tym, algorytmy wrzucają nas w te bańki, gdzie te nasze bardzo często negatywne emocje są potęgowane i demonizacja ma to, tym się oznacza, że jedna strona oskarża drugą już o najcięższe przestępstwa, o zdrady stanu, jedna strona chce zanihilować drugą, już nie ma tego dialogu takiego, na którym gdzieś faktycznie możemy znaleźć konsensus. Te tak zwane centrum, które i to również w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno widać, są niszczone, wypłukiwane i tam już tego nie ma nic. I wtedy zaczyna się tak jakby troszeczkę rozpad w pewnym sensie państwa demokracji, co jest łatwiejsze dla aktorów zewnętrznych, w naszym przypadku to najprawdopodobniej jest Rosja, ale nie tylko, gdzie mogą w tych social media, te całe farmy różnego rodzaju botów, niebotów, narzucać tematy i narracje, które potem rezonuje w tym społeczeństwie i to się odnosi również do polityków, no bo oni, tak jak wspomniałem, zamiast mieć jakiś kor państwa, to oni cały czas żyją tymi nastrojami społecznymi. Natomiast, wracając do tego, co pan redaktor powiedział, no poprzedni rząd, poprzedni premier, wydaje mi się, że oczywiście zawsze można powiedzieć, że można było zrobić więcej i tu ja byłem jednym z osób, które no... Generalnie sytuacja jest taka, że procesy, które poprzednia ekipa rozpoczęła, no zaczęły się gdzieś, jeśli chodzi o te aspiracyjne, tak? Przypomnijmy sobie, czy program 500+, z jednej strony miał mieć zalety demograficzne, tak? Ale to się okazało, skończyło się tym, że podniesiono, wyjęto ileś tam tysięcy, setek tysięcy dzieci z biedy, tak? Wiele rodzin było stać im kupić dzieciom laptopa i tego typu rzeczy, więc to był pozytywny efekt. Wiele reform było zrobionych, jeśli chodzi o uszczelnienie systemu finansów publicznych. Zadłużenie zostało zredukowane przez te 8 lat. Aspiracyjnie również było robione, powstał Polski Fundusz Rozwoju, który właśnie jednym z elementów miał być inwestycyjną, taką no, ramieniem inwestycyjnym, nazwijmy to, rządu. Proszę zobaczyć, co się stało, jeśli chodzi o Orlen, o konsolidację Orlenu, o rozrośnięcie się Orlenu i próbę wejść na zagraniczne rynki. Również proszę zobaczyć, co się działo w sektorze bankowym, tak? Zrepolonizowano bank, UniCredit, więc pewne rzeczy zostały zrobione. Pomysł CPK cały i wiele różnych rzeczy, które się rozwijały i proszę pamiętać również o tym, że z jednej strony był COVID i to, jak państwo zadziałało w trakcie COVID-u, to, że de facto nie było dużego bezrobocia oraz te wsparcie dla przedsiębiorców, różnie można je oceniać, tak? Pozytywnie, negatywnie. Tylko bardzo często jest tak, że analiza wsteczna jest zawsze skuteczna. I ja pamiętam, bo uczestniczyłem w tych momentach, gdy był COVID, gdy była pandemia, przy tych trudnych decyzjach, które bardzo często jest tak, że nawet jeśli się konsultuje to z sektorem prywatnym, to sektor prywatny bardzo często podpowiada pewne rozwiązania, które są niezgodne z prawem albo dobre dla wąskiej grupy i potem mówi, no to już zróbcie sami, tak? Też nie ma czasami tego wsparcia. Więc również wojna na Ukrainie, tak? To, co się stało z tym wsparciem dla Ukrainy, przekazywaniem uzbrojenia. Różne osoby to krytykują. Ja uważam, że to było bardzo dobre działanie i to wsparcie. I zakupy również, to, co pan również wspomniał, z tych półek, no bo trzeba było uzupełnić te zasoby, te resursy, które przekazaliśmy, tak? Żeby były. Więc wydaje mi się, że to, co było zrobione przez te 8 lat, To był dobry okres dla Polski. I teraz, czy były pewne mankamenty? Oczywiście, że były. Można było wiele rzeczy zrobić lepiej, inaczej, no ale wyszło jak wyszło. Nie? Ważne, żeby próbować się starać i coś robić. Natomiast obecnie, to ja sobie pozwolę tutaj na krytykę. Ja mam wrażenie, że jest tak jakby pasywne, nawet nie ma aspiracyjnych celów. Jest zarządzanie państwem i to w sposób nawet nieudolny. Co się stało z zadłużeniem państwa polskiego? Na koniec 2023 roku ono wynosiło 1,3 biliona, 1300 miliardów, a obecnie przekroczyliśmy 2000 miliardów, tak? Cała ta dyskusja, co się odbyła w Polsce, ta burza taka o sejfie, tak? Rozmawialiśmy o 200 miliardach złotych, które mają być pożyczone w perspektywie 4-5 lat. Już pomijam inne rzeczy, że co teraz pokazuje z perspektywy czasu, co się dzieje w Rumunii, czy to, że tych środków nie wydamy, trzeba mieć kontrahentów, nieważne. 200 miliardów złotych przez 4-5 lat. Obecny rząd zadłużył Polskę już na dzisiaj na 700 miliardów nowych złotych, nowego zadłużenia 700 miliardów złotych w 2 lata i 3 miesiące. I nikt o tym nie dyskutuje, tak? To nas uderzy. Musimy mieć świadomość, że w perspektywie 2-3 lat, a nie daj Boże, jak przyjdzie kryzys gospodarczy, bo w Stanach powoli już się tam coś zaczyna kotłować, to państwo polskie, no brzydko mówiąc, się rozkraczy. A nie daj Boże, jeśli się okaże, że wschodni agresor podejmie jakieś decyzje, które by się wiązały z jakimś, nie wiem, u nas jakimś dodatkowym wysiłkiem państwa polskiego związany ze zbrojeniem, czy być może, nie daj Boże, mobilizacją społeczeństwa, no to my będziemy w bardzo trudnej sytuacji. I o to chodzi. Tym się różni umiarkowanie dobry rząd od złego rządu, tak?
To już zostawiam.
Wolałbym, żeby było inaczej, no bo można to państwo reformować. Brak jest strukturalnych reform, ale tak jak mówię, no były próby reformy sądownictwa, widzimy jak się skończyło niestety, no bo nie została doprowadzona tak jak powinna być, też błędy popełniono, no i mamy problem, no.
Zostawiając te rządy na boku.
Ale jeśli mogę, przepraszam. Proszę. Że po pierwsze nie jest tak, że jesteśmy skazani na polaryzację, bo są państwa, ja o tym pisałem, nawet w mojej ostatniej książce, takie jak, nie wiem, Dania czy na przykład Litwa, które były w stanie osiągnąć poziom porozumienia co do pewnych kluczowych spraw związanych z polityką obronności i polityką bezpieczeństwa. Ale trzeba było wyjść z tego paradygmatu polaryzacji. I to nie jest mój zarzut pod adresem pana premiera Morawieckiego, bo akurat w zakresie stanu finansów publicznych on był rewelacyjnym, najlepszym moim zdaniem w ostatnich 30 latach szefem rządu. Mój zarzut w sposób świadomy formułuję pod adresem liderów obozów politycznych, czyli z jednej strony pana Donalda Tuska, a z drugiej strony pana Jarosława Kaczyńskiego, którzy nadal funkcjonują w tym paradygmacie polaryzacji. I mechanizm jest zrozumiały, a nawet powiedziałbym w stabilnej epoce, która już się skończyła, on był dość wygodny, bo on gwarantował właśnie ten mechanizm zdobywania władzy i zabiegania o opinię publiczną. Tylko problem polega na tym, dlatego w ogóle zacząłem od zdolności elity do oceny sytuacji, że my mamy już tą stabilną epokę za sobą. I ten mechanizm, który był dopuszczalny w ramach mechanizmu demokratycznego, czyli tej polaryzacji, dzisiaj staje się groźnym mechanizmem ze względu na zagrożenia zewnętrzne. To jest trochę, oczywiście, znając miarę, sytuacja porównywalna do tej, w której Polska przecież funkcjonowała w wieku i XVII, i XVIII. Znaczy, można praktykować wolność, też i wolność do konfliktu politycznego w sytuacji, kiedy mamy spokój na granicach. Wtedy, kiedy tego spokoju nie mamy, klasa polityczna powinna jakby podjąć próbę pójścia gdzieś dalej i odbudowania wspólnoty. Ja rozumiem, że to jest trudne i myślę sobie, że liderzy obydwu głównych partii politycznych nie są w stanie pójść w tę stronę. Jeśli mówimy o modernizacji państwa polskiego, ja piszę akurat książkę o tym, jak w siłach zbrojnych była wymuszana w różnych krajach modernizacja i tam zawsze ten czynnik polityczny zewnętrzny wobec biurokracji wojskowej, bo przecież armia na całym świecie to jest mechanizm biurokratyczny, ten czynnik przywództwa politycznego był jednym z kluczowych. Czyli impuls zmiany musi pochodzić ze świata polityki, a w demokracji ten impuls zmiany musi pochodzić od wyborców po prostu. Jak Polacy nie zrozumieją, że to od nich zależy zdolność i do odbudowy wspólnoty, i do gwarancji bezpieczeństwa, i do modernizacji państwa polskiego, i zdolność uruchomienia tych programów, o których tu mówiliśmy, które przekraczają kadencję jednego roku, a są kluczowe na przykład dla młodego pokolenia, nie wiem, kwestie mieszkaniowe chociażby, no jeśli tego nie zrozumiemy i nie pojawi się w związku z tym też rozwiązanie o charakterze politycznym, w wielu krajach Europy takie rozwiązanie już się pojawia. Moim zdaniem w Polsce się też pewnie pojawi, nie wiemy jeszcze kto i jaka siła będzie za tym stała, ale to jest mechanizm nieuchronny i w moim odczuciu również konieczny. Znaczy kończy się epoka, w której bezpiecznie można było ćwiczyć demokrację polegającą na polaryzowaniu dwóch głównych sił politycznych, a wchodzimy w epokę, ja nazwałbym ją solidaryzmu politycznego. Znaczy, im bardziej będziemy spoiści, zwarci, gotowi do odbudowy wspólnoty, gotowi do działania mimo dzielących nas różni, nie musimy się lubić przecież z naszymi współobywatelami, ale w ramach jednego państwa powinniśmy starać się działać razem, bo dzisiaj moim zdaniem państwo polskie przypomina trochę taki pojazd, gdzie połowę cylindrów w silniku nie działa. Bo jak rządzi dzisiaj Koalicja Obywatelska, to jedziemy na pół gwizdka, jak rządził PiS, to też na pół gwizdka, tylko inne gwizdki były używane.
To ja bym tutaj odwołał się do tego trochę młodszego pokolenia Strategy and Future, czyli Jacek Bartosiak, który kiedyś też u nas był gościem, ale myślę, że to gdzie indziej. Ja to widziałem chyba na po prostu na YouTubie taką rolkę, nawet taki shorts był wycięty. Już po tym, jak się zaczęło w Iranie, Jacek powiedział, dokładnie nie zacytuję, no ale powiedział, że następnym krokiem ze strony Stanów Zjednoczonych będzie zrobienie jakiejś zawieruchy w Europie. To są jego słowa, ale odkąd to usłyszałem, to po prostu zacząłem na tą Białoruś patrzeć z coraz większą uwagą, tak powiem, i na te regularne wiadomości o jakichś tam rozmowach amerykańskich z Białorusią. I w pełni się zgadzam z tym, że w ten okres takiej niestabilności globalnej my weszliśmy i on będzie trwał jeszcze kilka lat. Ja myślę, że Stany Zjednoczone nie jest możliwe, żeby zeszły z tej ścieżki konfrontacji z Chinami, na którą weszły, dlatego że jakby z niej zeszły, to jako pokonane i po prostu już by musiał, jakby przyznały, że jest nowy hegemon. W związku z czym ta konfrontacja na różnych polach, jakieś te takie wojny zastępcze i inne będą tylko się zaostrzać, tak uważam. I nasza klasa polityczna, tudzież kierownictwo państwa faktycznie działa w taki sposób, że nie jest na to przygotowane. I myślę, że dużo szybciej niż uderzy nas kwestia długu, bo jeśli chodzi o dług, prawda jest taka, że my jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych państw wciąż po tej operacji zadłużania w ostatnich kilku latach. Wciąż jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych państw w gronie państw rozwiniętych. Naprawdę jesteśmy jakby takimi...
Zwijających się.
Wszyscy mają w państwach rozwiniętych znacznie więcej długu niż my, więc to nie jest tak, że nas to szybko uderzy. Natomiast myślę, że pogorszenie się sytuacji bezpieczeństwa i geopolitycznej w naszym regionie może nas uderzyć znacznie szybciej. I ja należę do takiego...
Czy jedno łączy się z drugim?
No właśnie.
Bo niestabilna sytuacja zewnętrzna w połączeniu z ograniczeniami w zakresie i budżetowymi, a z tym mamy do czynienia, i w zakresie zdolności do zaciągania długu publicznego, no oznacza też i wystąpienie czynnika, które osłabia nasze odstraszanie, a w związku z tym zwiększa ryzyko destabilizacji. No to jest system naczyń połączonych.
Ja myślę, że sytuacja na Ukrainie nie zakończy się w najbliższym czasie żadnym pokojem, a raczej może ewoluować w kierunku rozlania się na przykład na Białoruś. Tak? I to będzie poziom skomplikowania i wyzwań będzie rósł, a nie malał. Nie będzie tak, że wreszcie skończył się Iran, skończyła się Ukraina, można wrócić do tego, jak to drzewiej bywało.
Jedna rzecz, jeśli chodzi o dług. Są kraje, tak jak, nie wiem, Włochy, które mają zadłużenie tam 130% długu do PKB.
Japonia. Tak, no, Japonia. U siebie
tylko tylko jest, nie, to jest jeszcze inna kwestia. Generalnie my mamy próg konstytucyjny na poziomie 60% i zbliżamy się do niego w tym roku. Na koniec będziemy w granicach 55%. Zobaczymy, bo budżet na kartce wygląda dobrze, a realizacja budżetu nie wygląda najlepiej. Natomiast jest inna kwestia taka, że na przykład jeżeli są kraje, które są w walucie euro, to z jednej strony przystąpienie do euro, jestem przeciwnikiem, żeby to wybrzmiało jasno, to jest pozbycie się w pewnym sensie własnej części suwerenności, jeśli chodzi o politykę monetarną, ale również o nadzór nad bankami, o resolution, o gwarantowanie depozytów, o tym rozmawialiśmy, ale pozytywem tego jest, że jeżeli jest się na przykład w euro, to ta baza inwestorów, który chce nabyć ten dług w euro dla, nie wiem, Włoch, Holandii, jest dużo większa, tak. Nie wszyscy inwestorzy chcą mieć złotego. Z drugiej strony Polska, gdyby miała emitować zadłużenie w obcych walutach, no mamy obecnie około 100 miliardów euro ekwiwalent długu zagranicznego i on powoli się robi niepokojący, ponieważ no te przychody, które mamy z tych składek z Unii Europejskiej netto z tych z wieloletnich ram finansowych, to jest w granicach 4-5 miliardów euro rocznie, więc to tak jakby cała perspektywa finansowa nie pokryje nam spłaty tego zadłużenia, więc tu się robi pewien problem. Natomiast jak pojawiają się pewne inicjatywy, które mogą zmniejszyć zadłużenie, czy nie zwiększać zadłużenia, tak jak był ten Safe Zero profesora Glapińskiego i pana prezydenta, no są wykpiewane, wyśmiewane, zamiast nawet jeżeli ktoś nie wierzy w nie, to mógłby powiedzieć, okej, sprawdzam. A nawet tego nie ma, więc ja się z jednej strony zgadzam z panem redaktorem, że ten spór polityczny, tak jak wspomniałem, no to jest naturalny element polityki, natomiast czasy się zmieniły i powinniśmy, o tym też rozmawialiśmy kiedyś, powinniśmy część elementów związanych z rozwojem państwa i bezpieczeństwem wyjąć z tego sporu politycznego. Ale no jest jak jest.
No, ale jak jeszcze się... zdanie na temat tego okresu destabilizacji. Ja tu przywołam rosyjskich ekspertów. Optymiści po stronie rosyjskiej, czyli na przykład akademik Dynkin, ekonomista rosyjski, on uważa, że najbliższe 10 lat to jest taki czas, kiedy będzie potrzebny na ustabilizowanie się systemu, w związku z tym konflikty w tych strefach zgniotu, tak jak Polska, są bardzo prawdopodobne. Dynkin jest optymistą, bo tacy jak, nie wiem, Sergiej Karaganow, też znany rosyjski ekspert, on uważa z kolei, że ten czas będzie być może jednak nieco dłuższy. 12, a może nawet do 20 lat. Czyli co to oznacza? No to oznacza, że nie można wykluczyć w scenariuszu czarnym czy szarym, że kolejne pokolenie Polaków będzie żyło w zdestabilizowanym otoczeniu, a nie w stabilnym. To jest ta zasadnicza różnica, bo ostatnie ćwierćwiecze to było otoczenie zewnętrzne stabilne, które dawało nam pewien komfort, na przykład oszczędzania, jeśli chodzi o wydatki wojskowe, co sprzyjało rozbudowie rozmaitego rodzaju programów socjalnych i też nie wymaganiu od obywateli świadczeń na rzecz państwa. Niestabilne otoczenie kwestionuje te elementy, czyli i większe świadczenia obywateli, zarówno podatkowe, jak i osobistego zaangażowania, jak i większe ryzyko tego, że inwestycje nam będą uciekały, bo to przecież już widać na wschodzie Polski.
Jedna rzecz jeszcze tylko, bo my często mówiąc o obronności, o przygotowaniu się, nie daj Boże, na konflikt, często skupiamy się na elementach militarnych. Ale nie zapominajmy, że pierwszą ofiarą wojny zawsze jest prawda. I to, co już kiedyś też o tym rozmawialiśmy, uważam, że jednym z elementów, być może to powinno być strategii Monowskiej, powinno być przejęcie czy posiadanie dużych udziałów w globalnym medium na całym świecie. Z jednego prostego względu. Czołgi, drony, cokolwiek, kiedyś nam się może skończyć. A sprzedawanie naszej narracji cały czas w mediach, gdyby nie daj Boże był konflikt, no jest na wagę złota, bo wtedy przymusza się polityków innych krajów, sprzedaje się swoją narrację do tego, żeby ta pomoc, wsparcie szło. To jest jedna rzecz. Tego nie mamy. Natomiast w czasie pokoju jest to idealne narzędzie do promowania polskich firm za granicą. Opowiadanie naszego story, bo tego nie ma po prostu. Naszej historii, przykładów naszych firm, gdzie odnosiły sukcesy i wtedy zupełnie te firmy stają się znane na danych rynkach, czy globalnie. Marki są poznawane i wtedy łatwiej im znajdować kontrahentów i podbijać zachodni świat. Czemu tego nie mamy? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to powinno być jednym z elementów również obrony, ponieważ tak jak mówię, te wszystkie rzeczy się w końcu odpukać skończą, a narracja pozostaje.
Szczepan Roman.
No, ja uważam, że faktycznie taka rzetelna informacja i taki twardo stąpający po ziemi ogląd sytuacji jest fundamentalny. Mam wrażenie, że jesteśmy bardzo daleko od tego, bo jeżeli by słuchać takich tak zwanych mediów głównego nurtu, ale tego, co absolutnie dominuje i dominuje narrację praktycznie wszędzie w Polsce, to powinniśmy się dzisiaj spodziewać, że przedstawiciele Stanów Zjednoczonych wręczą delegacji irańskiej akt bezwarunkowej kapitulacji USA i wojna skończy się w ten sposób, bo narracja o tej wojnie jest tak absurdalnie prowadzona. A im bardziej my funkcjonujemy w takim bąbelku informacyjnym, który zupełnie nie odpowiada rzeczywistości, tym mniej jesteśmy w stanie na tą rzeczywistość faktyczną się przygotować, a jestem przekonany, że ta faktyczna rzeczywistość będzie się dla nas wiązała z wyzwaniami w najbliższym
czyli
czasie.
Czyli uważasz, że Stany Zjednoczone wygrały wojnę i jutro w stolicy Pakistanu dojdzie do takiego porozumienia?
Nie wiem, czy dojdzie do porozumienia, natomiast to, że wygrały, jest bezsprzeczne. Ja myślę, że ją wygrały w zeszłym roku, jak unieszkodliwiły, to znaczy Izraelici w wyniku operacji specjalnej, którą zrobili, unieszkodliwili całą obronę przeciwlotniczą irańską i dali swobodę jakby bombardowania, której Irańczycy nie byli w stanie zakłócić i przez rok się odbudować. Także myślę, że ta wojna była rozstrzygnięta, zanim się zaczęła.
I pan Marek Budzisz może powiedzieć tylko tak, nie. Zgadzam się albo nie zgadzam się. I to będzie ze Szczepanem Romanem. Zgadzam się czy się nie zgadzam?
Nie zgadzam się. A mogę słowo uzasadnienia?
Tak.
Można wygrać wszystkie bitwy. Stany Zjednoczone w Wietnamie wygrały wszystkie bitwy, a przegrać wojnę. Zresztą sam Kissinger o tym i mówił, i pisał. Więc z faktu, że Amerykanie dominują, co nie budzi wątpliwości, w tym pejzażu wojskowym, w obecnym konflikcie, jeszcze nie wynika, że wojna jest wygrana. Tego nie wiemy. Ona może być wygrana, może być nierozstrzygnięta, może być nawet przegrana, ale przedwcześnie jest, żeby to oceniać.
Zmusiłeś mnie, Krzysztofie, do jeszcze jednego zdania. Ja uważam, że to, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, to jest bardzo duża zmiana polityki. I Stany Zjednoczone są skłonne w tej chwili do kroków brutalniejszych i bardziej agresywnych niż były przez ostatnie 30 lat, nawet włączając Afganistan czy Irak. I to ostatecznie da im zwycięstwo, to znaczy większa skłonność do użycia siły, a nie sama przewaga tej siły.
Tak czy nie?
Nadal uważam, że nie. No to tego nikt nie wie.
Zobaczymy.
Większa zdolność do eskalacji oznacza większą eskalację, a nie osiągnięcie celów politycznych. A wojnę nie prowadzą wojskowi. Znaczy wojna nie jest domeną wojskowych. Wojna jest domeną państwa polityki. I polityków.
Bardzo. No to tak. Tak się
w
kończy.
W następnym odcinku.
W następnym odcinku widzę, że profesor Jan Majchrowski już czeka. Nie Tomasz Rosloń zrealizował Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Lech Rustecki udostępnił na kanale YouTube. A gośćmi, nie, gospodarzami są Piotr Nowak, Szczepan
Dziękuję.
Roman.
Dziękuję
a
bardzo.
Gościem honorowym był Marek Budzisz, Strategy.
Dziękuję
czy,
bardzo.
Jaki tytuł książki będzie?
No jeszcze nie mogę powiedzieć, bo
nie, mogę
bo
powiedzieć,
nie podjąłem decyzji. Nie podjąłem ostatecznej decyzji, w związku z tym nie wiem jeszcze jaki będzie tytuł.
Słowo premiera, nie mogę powiedzieć. Taki tytuł książki.
Nie mogę powiedzieć, bo nie wiem.
Wszystkiego dobrego.